W audycji Bęż Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś, jak w każdą trzecią środę miesiąca od początku roku, rozliczamy się z podatku dochodowego od osób fizycznych. W studiu gość pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zaczynamy od nowości, a mianowicie od tego, że emeryci i renciści przyzwyczajeni byli do tego, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozliczał ich automatycznie, dostawali tak zwany PIT-40A i to oznaczało, że już nic nie muszą robić w kierunku Urzędu Skarbowego. Po prostu mogą patrzeć z sympatią i absolutnie żadna ich aktywność nie jest potrzebna. Trochę to się zmieniło.
Tak, w bieżącym roku, proszę Państwa, zmieniła się sytuacja z uwagi na to, że nasi emeryci i renciści otrzymują dwojakiego rodzaju dokumenty, czyli ten wspomniany PIT-40A, który jest rozliczeniem podatkowym. Natomiast osoby, które mają, że tak powiem, nadpłatę wynikającą z nadpłaconych zaliczek, nie dostają już rozliczenia, tylko dostają PIT-11A, które jest taką informacją o wysokości uzyskanych przychodów, kosztów emeryci nie mają, natomiast i pobranych zaliczek. I różnica polega na tym, że jeżeli osoby tak naprawdę nic nie dokonują zmian w swoim rozliczeniu, czyli rozliczają się na przykład tylko chcą przekazać swój 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego takiej samej jak w ubiegłym roku, więc tak naprawdę nic nie muszą złożyć, bo z uwagi na usługę Twój e-PIT zostanie to rozliczone tak jak w ubiegłym roku. Natomiast ci emeryci, którzy dostaną, chcą zmienić organizację pożytku publicznego, na którą rzecz chcą przekazać ten 1% podatku, muszą się dwojako zachować. Te osoby, które otrzymały z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PIT-40A, wystarczy, że złożą druk PIT-OP i wskażą tą nową organizację. Natomiast te osoby, które uzyskały PIT-11A, muszą złożyć rozliczenie, czyli dokonać rozliczenia, czyli PIT-37 i na podstawie tego rozliczenia wskazują tą organizację pożytku publicznego. Dla osób, które dostaną PIT-11A i złożą tylko PIT-OP, nie wywołuje skutku prawnego w postaci przekazania tego 1% podatku, czy zmiany, która ewentualnie podatnik by chciał wprowadzić. I w zasadzie tylko na tym ta zmiana polega. Część osób dostaje PIT-40A, czyli jeżeli dostaliśmy taki druk, to z tego wynika, że mamy do dopłacenia złotówkę lub dwie. Oczywiście przeważnie są to niewielkie kwoty różnicy wynikającej, ale to Zakład Ubezpieczeń dokona naszego rozliczenia. Natomiast PIT-11A, jeżeli chcemy zmienić organizację pożytku publicznego lub dokonać jeszcze innych odliczeń, to wówczas należy złożyć PIT-37.
I żeby uspokoić wszystkich emerytów i rencistów, to też dodamy, że jeżeli chcą skorzystać z ulg, które im przysługują, nikt im tych ulg nie zabrał. Mogą oczywiście rozliczyć się sami, wypisując wszystkie ulgi, bo tego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ani urząd za nich nie zrobi.
Nie, tych akurat nie dokona, bo nie ma na ten temat wiedzy. Mhm.
Taki PIT OP, tak?
To jest PIT OP. Poprzednio, jak w ubiegłych latach, to była taka dodatkowa informacja do PIT-u 40A, wskazująca organizację pożytku publicznego, na którą chcemy przekazać ten 1% podatku.
I to papierowo składamy?
Nie, to jest elektronicznie, można złożyć, można papierowo złożyć, ale proszę pamiętać, że tylko te osoby, które chcą zmienić, bo te osoby, które są jak gdyby przekazują na tą samą organizację, nie muszą niczego dokonywać, bo poprzez usługę zostanie to automatycznie przekazane na rzecz tej samej organizacji, co w ubiegłym roku.
No chyba, że nie przekazywali 1%,
tak,
a teraz
oczywiście,
w tym roku
no to
chcą,
w takim
prawda?
W takim wypadku do PIT-a 40A trzeba dołożyć ten PIT OP, natomiast jeżeli był PIT 11, a należy złożyć PIT 37.
A my generalnie zachęcamy Państwa, żeby tym 1% podatku zadysponować, wybrać organizację pożytku publicznego, tylko ważne jest, żeby to była organizacja pożytku publicznego.
Tak, wpisane z prawidłowym numerem KRS. Oczywiście, jeżeli są jeszcze pod cel dodatkowy, to również należałoby wpisać, kto na czyją rzecz konkretnie ma być przekazany ten 1% podatku.
No i jeszcze dopytam, jedną organizację wybieramy, czy możemy ten
jedną
nasz procent dzielić?
Nie, jedną organizację pokazujemy.
Jedną organizację wybieramy. zaczynamy, korzystamy z tego, prawda? Coraz więcej chyba podatników.
Powszechnie podatnicy wskazują organizacje do przekazania tego 1% podatku.
Zresztą organizacje również bardzo za to dziękują i w niektórych sytuacjach jest to duże wsparcie, chociaż nam się wydaje, że mogą to być bardzo drobne kwoty.
Tak, może to wynikać, że to są nieduże kwoty, ale proszę pamiętać o skali, że jeżeli na rzecz danej organizacji kilka tysięcy osób przekaże ten 1% podatku, to już są znaczne kwoty.
To jeszcze tylko dopytam, czy osoby takie jak właśnie emeryci, renciści otrzymujące PIT 40A czy 11A również przez usługę Twój e-PIT mogą się rozliczyć?
Tak, jak najbardziej. Mogą poprzez te systemy logowania, czy też przez bankowość internetową, przez profil zaufany lub też przez dane te autoryzacyjne, podatkowe, do których potrzeba no tak naprawdę zeznanie z ubiegłego roku, bieżąca informacja, troszeczkę takich cyferek trzeba powpisywać, ale jak najbardziej mogą się zalogować do usługi, podejrzeć, co jest przygotowane przez organy podatkowe i ewentualnie zweryfikować, czy jest wszystko prawidłowo, albo dokonać zmiany według własnego uznania.
Za chwilę powiemy, jakie są preferencyjne sposoby rozliczania, bo i małżonkowie, i osoby samotnie wychowujące dzieci z takich sposobów mogą skorzystać. To na pewno jest duża ulga. A jeśli Państwo mają pytania, 85744222 nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zanim o uldze rehabilitacyjnej porozmawiamy, uspokajam tu naszych słuchaczy, którym na pewno na pytania odpowiemy, to jednak powiedzmy o tym preferencyjnych sposobach rozliczania. Bo jeśli chodzi o małżonków, to warunki są... Dwa czy jeden? No, jeden w zasadzie
znaczy,
chyba tylko.
Należy być przez cały rok małżeństwem, mieć wspólność majątkową i wówczas te osoby mogą się wspólnie rozliczyć. Zasadą jest, że każdy podatnik oddzielnie się rozlicza, ale małżonkowie po spełnieniu warunku, że przez cały rok są małżeństwem i mają wspólność majątkową, mogą złożyć zeznanie wspólne i rozliczyć podatek w ten sposób, że sposób wyliczenia jest troszeczkę inny niż u osoby pojedynczej. Liczymy od połowy łącznych dochodów podatek i dopiero wtedy mnożymy go razy dwa i poprzez taki zabieg techniczny wychodzi nam dodatkowa kwota obniżająca podatek i w wyniku takiego rozliczenia osoby albo schodzą do niższego progu. Na przykład, że jeżeli małżonek ma niższe dochody niż drugi poprzez wspólne rozliczenie, oczywiście ta dodatkowa kwota wolna, z której można skorzystać, czy pomniejszająca podatek, jak najbardziej można skorzystać.
Tutaj warunkiem jest to małżeństwo trwające cały rok kalendarzowy, prawda?
Tak, czyli... tutaj cały związek. Oczywiście są wyłączone sytuacje, gdy współmałżonek umiera w ciągu roku, ale również dla tych osób jest ta preferencja zachowana, czyli jeżeli jesteśmy od stycznia do pewnego momentu w związku małżeńskim i nasz niestety współmałżonek umiera, to my możemy jeszcze wspólnie się rozliczyć z tym byłym współmałżonkiem.
To ja dopytam. Oczywiście warto to zrobić, jeżeli jeden ze współmałżonków ma dochody znacznie wyższe, a drugi niższe i te progi nam się wtedy zrównoważą.
Oczywiście przy tych progach to jest takie wprost widoczne, bo możemy zajść, szczególnie przy osobach, które są na przełomie progu podatkowego. Oczywiście wspólne rozliczenie przysługuje również osobom, które mają miejsce zamieszkania w Polsce, ale na przykład nasz współmałżonek nie ma żadnych dochodów. W takim przypadku też możemy się wspólnie rozliczyć.
Dobrze. Czyli jeżeli będziemy chcieli się rozliczyć przez Twój e-PIT, to trochę pokomplikuje nasze życie i sprawy. Podatnik ma prosto. Wchodzi sobie w profil zaufany, wybiera chociażby bankowość elektroniczną, loguje się, nie pamięta żadnych cyferek z poprzednich PIT-ów, nie ma takiej potrzeby.
No, zaloguje się,
rozliczył się i wspaniale.
I jest już w usłudze przygotowane dla tego podatnika te wstępnie wypełnione zeznanie. I jeżeli ten podatnik chce skorzystać z preferencji i rozliczyć się wspólnie ze współmałżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko, to wtedy musi wpisać zaznaczyć odpowiedni kwadracik, wybierając wspólne rozliczenie i wówczas system poprosi dane autoryzacyjne dotyczące współmałżonka.
I tu się zaczną schody.
Może nie schody, trzeba po prostu mieć zeznanie podatkowe z ubiegłego roku i te przychody współmałżonka z ubiegłego roku należy posiadać. To są łączne przychody z ubiegłego roku i przychód z jednej deklaracji z bieżącego roku.
No i to jest właśnie bardzo ważna informacja. Nie zbieramy PIT-ów 11.
Nie sumujemy,
nie
PIT-ów
sumujemy
z
wszystkich
roku.
Przychodów z bieżącego roku, bo może się okazać, że o jakimś zapomnimy albo jakiś po prostu nawet nie wiem. Nie
wystarczający
jeden.
Z bieżącego
jeden.
Roku, że podajemy tym bardziej, że jeżeli nie będziemy mieli takiej, to nie będziemy mogli do usługi wejść.
Czyli jeden... ubiegłoroczne zeznanie. Koniecznie gdzieś bliziutko siebie trzymamy. Żadne PESEL-e, żadne tego typu
nie,
historie.
Oczywiście tutaj będą. Trzeba potrzebać, bo trzeba zidentyfikować. Oczywiście po PESEL-u będzie system poprosi o kogo dotyczy. No i dopiero później potwierdzamy przychodami, że jest to ten nasz współmałżonek.
I możemy się trochę zdziwić, jeżeli nas nie wpuści na przykład system, bo małżonek się już rozliczył.
Należy zwrócić uwagę na to, z jakiej pozycji bierzemy te informacje z ubiegłego roku, gdyż byśmy różnie się rozliczać. Występowaliśmy w ubiegłym roku jako podatnik, a w tym roku jest odwrotnie, lub też w ubiegłym roku występowaliśmy jako współmałżonek, to trzeba pamiętać, którą pozycję wziąć z deklaracji, żeby nie popełnić błędów, a system jest tak skonstruowany, że tylko właściwe dane przyjmuje.
I potem, jeżeli już uda nam się tego małżonka zautoryzować i pokazać, że to jednak on i system nam uwierzy, to już wygeneruje wspólne rozliczenie,
tak,
czy coś będziemy musieli dokładać?
Nie, to już wtedy, jeżeli zostanie zautoryzowany współmałżonek, wybraliśmy tą opcję, że wspólne rozliczenie lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko i system już połączy. Oczywiście będzie moment na wykazanie odliczeń również współmałżonka, tych od dochodu, jak i od podatku i to jak najbardziej zostanie już przygotowane te wstępne zeznanie, już takie uwzględniające wspólne opodatkowanie.
No i też jedna organizacja pożytku publicznego.
Tak,
tutaj małżonkowie się nie dzielą, że jedno
nie,
tu,
bo
drugie
tutaj,
tu.
Proszę Państwa, ulgi odliczamy od dochodu, jest przypisane do osoby, natomiast już przy wspólnym opodatkowaniu mamy jeden podatek wspólny i już wtedy odliczamy jako jedno odliczenie.
To małżonków rozliczyli teraz osoby samotnie wychowujące dzieci.
Tak, żeby rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, też musimy spełnić pełne warunki ustawowe, czyli oczywiście mieć na utrzymaniu dziecko. Tutaj to dziecko w zależności może być pełnoletnie lub niepełnoletnie. Jeżeli mamy do czynienia z pełnoletnimi dziećmi, jest dodatkowe, dotyczy na przykład, jeżeli nasze dziecko jest niepełnosprawne, to limit wiekowy dziecka nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli mamy dzieci do 25 roku życia uczące się w szkołach i nie osiągający dochodów 3089 zł w ciągu roku, należy uwzględnić również dochody zwolnione PIT dla młodych. Ten PIT dla młodych bierzemy pod uwagę do dochodowości dziecka i wówczas, jeżeli spełniamy te warunki, samotnie wychowujemy to dziecko bez udziału rodzica tego dziecka, to wówczas możemy się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko i mechanizm i korzyści wynikające z tego wspólnego opodatkowania są analogiczne jak przy wspólnym zeznaniu z współmałżonkiem.
No i teraz to samotne wychowywanie tak trochę budzi może nie tyle kontrowersji, ale parę pytań. Wspólnie wychowujemy to wtedy, kiedy razem mieszkamy, czy wspólnie wychowujemy, to znaczy, że po prostu bierzemy udział w wychowaniu tego dziecka, bo możemy przecież mieszkać oddzielnie.
Tutaj należy brać pod uwagę, no przeważnie jest to były współmałżonek przeważnie nie mieszka razem, więc jeżeli uczestniczy w wychowaniu tego dziecka, to jak najbardziej ten rodzic z preferencji wspólnego opodatkowania z dzieckiem ma, który zamieszkuje z tym dzieckiem. Oczywiście należy zwrócić uwagę, czy jest osobą samotną, bo jeżeli jest w drugim związku małżeńskim, to już jako osoba samotnie wychowująca wtedy może być niekoniecznie samotnie wychowująca. Tu już wchodzą dodatkowe warunki, czy dziecko zostało przysposobione, czy też nie, przez nowego partnera, czy współmałżonka tego nowego, więc na te rzeczy należy zwrócić uwagę. I jeżeli oboje rodziców uczestniczą w wychowaniu dziecka, to tak naprawdę żaden z nich nie ma prawa do preferencji.
A, no to takie trochę skomplikowane, a może taką prostą przyjmijmy wykładnię, że jak rodzic mieszka z dzieckiem sam, sam je wychowuje, a drugi rodzic tylko tak weekendowo, no to tak raczej tak, można.
Tylko należy pamiętać, że mamy tutaj jeszcze drugi aspekt ulgi prorodzinne, z tym związane też jest analogicznie. Warunki troszeczkę są inne do skorzystania z tej możliwości odliczenia, ale tutaj ta kwestia samotnego wychowywania dzieci przy tej preferencji wspólnego opodatkowania z dzieckiem, no to tutaj należy badać tą kwestię, czy samotnie się wychowuje. Bo jeżeli mamy do czynienia ze związkiem wolnym, gdzie oboje rodziców razem mieszka, nie mają po prostu ślubu, no to w takim wypadku nie możemy mówić, że mamy do czynienia, że obojga rodziców przysługuje prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Czyli jednak każdy w swoim sumieniu musi to swoją przeanalizować sytuację. Bo raczej urzędnik skarbowy nie będzie chodził i nie sprawdzał, czy dwie szczoteczki stoją do zębów w łazience, czy trzy.
No to nie jest rolą.
To akurat tak nie będziemy oglądali. Ale tutaj jeszcze ten czynnik samotnego wychowywania. O ile małżonkowie przez cały rok muszą pozostawać w związku małżeńskim, to tutaj tego nie ma.
Tego nie ma, bo oczywiście prawo do samotnego do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko przysługuje tej osobie, jeżeli chociaż przez jeden dzień w roku taki status osoby samotnej ma. Więc jeżeli rozwód następuje w ciągu...
Prawomocne
orzeczenie. Tu jest istotna data uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie i ta data decyduje, czy to jest w danym roku i w jakim momencie. I jeżeli chociaż w jednym dzień w roku jesteśmy, to mamy status osoby samotnie wychowującej dziecko, to jak najbardziej z tej preferencji możemy skorzystać.
A preferencja polega na tym, że swoje dochody dzielimy przez dwa.
Tak, do wyliczenia tak analogicznie jak suma dochodów małżonków była suma. Natomiast tutaj nasze dochody łączymy, znaczy mamy swoje dochody, dzielimy przez dwa, wyliczamy podatek i dopiero wtedy mnożymy tę wyliczoną kwotę razy dwa i to jest nasze zobowiązanie.
Dochody dziecka to dochody z pracy, ale też na przykład renty rodzinne, stypendia, tego typu historie?
Tak, bierzemy tutaj pod uwagę szczególnie przy tych osobach, które decyduje prawo do ulgi, czyli od dochodowości, że nie może przekroczyć tych 3089 zł, czy oczywiście wszystkie te dochody dzieci. Tutaj warunek jest taki, że badamy tą dochodowość tylko przy pełnoletnich. Przy nieletnich dzieciach nie bierzemy w ogóle pod uwagę. Może mieć dochody na jakimkolwiek poziomie i preferencja przysługuje. Natomiast przy pełnoletnich dzieciach do 25 roku życia badamy i te dochody dziecka nie mogą przekroczyć określonej kwoty. Jest to związane z tym też, że dziecko pełnoletnie już samodzielnie się rozlicza i należy to badać. To, co wspomniałem wcześniej, prawo do ulgi, bierzemy kwestię dochodowość, również ten zwolnienie dla młodych do 26 roku życia ze stosunku pracy, z tych wszystkich umów. Jeżeli nawet uzyskuje i jest zwolniony z opodatkowania jako tej osoby, ale ten dochód bierzemy pod uwagę przy prawie do skorzystania z preferencji.
No to wiele rzeczy, które musimy sprawdzić. Rozumiem, że w tej elektronicznym formularzu to część już nam automatycznie się wygeneruje.
Tak, wpisujemy dzieci, szczególnie nieletnie, dzieci uczące się. To system pobierze analogicznie jak w poprzednich latach. Jest skorelowany z bazą PESEL, jest skorelowany z uczelniami wyższymi i jeżeli osoba studiuje, więc takie dane będą i te osoby do skorzystania z ulgi na dzieci jak najbardziej będzie system pobierze, natomiast do preferencji wspólnego opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci, to już samemu należy ten kwadracik zaznaczyć, z jakiego statusu chcemy skorzystać.
Zacznijmy może od pytań naszych słuchaczy dotyczących ulgi rehabilitacyjnej. Króciutko na nie postaramy się odpowiedzieć. Ach, jeszcze wrócimy do PIT-u dla emerytów, bo słuchacz zadał pytanie, które myślę po naszej rozmowie parę osób zaczęło nurtować. A mianowicie pan otrzymał rozliczenie z ZUS-u 11a, nie zamierza robić kompletnie nic, ani zmieniać organizacji pożytku publicznego, ani odliczać żadnych ulg, ani darowizn, niczego. I Właśnie, czy coś musi robić, czy spokojnie spać?
Nie, w takim sytuacji, jeżeli nic nie zmienia z rozliczenia za ubiegły rok, pomimo, że dostał inny dokument, tak jak wspominał, niż małżonka, to nic nie musi robić, bo Urząd Skarbowy przygotuje tak w usłudze Twój e-PIT wstępnie wypełnione zeznanie i z pewnością te dochody z ZUS-u będą uwzględnione. I taka osoba, jeżeli nic nie chce dodatkowo odliczać i zmieniać organizacji pożytku publicznego, nie musi się rozliczać, skoro nie musi żadnych dokumentów.
Nie musi się martwić tym, że ma 11, a nie 40.
Nie, w takiej sytuacji nie musi.
Generalnie to jeśli chodzi o te wspólne rozliczania małżonków, to pytanie bardzo ciekawe dotyczące ulgi rehabilitacyjnej, a mianowicie pani ma orzeczone niezdolność, znaczy
stwierdzoną niepełnosprawność.
Tak, stwierdzoną niepełnosprawność, a mąż kupił sobie aparat słuchowy. Pani ma stwierdzoną niepełnosprawność ze względu na leczenie onkologiczne, tak jak nam powiedziała.
Tutaj, proszę państwa, przy ulgach rehabilitacyjnych, ogólnie tak nazwijmy, decydujące jest to, że odliczamy od dochodu. Więc tutaj jest ta osoba, która odlicza, ta ulga jest związana z osobą, nie ze wspólnym rozliczeniem. Więc jeżeli tylko żona ma stwierdzoną niepełnosprawność,
a mąż nie słyszy,
a mąż ma problemy ze słuchem, to niestety ona nie może skorzystać z tej preferencji i jak gdyby ze swojej niepełnosprawności odliczyć ulgę w związku z zakupem tego urządzenia do tej słuchawki.
I jeszcze tutaj ważna informacja, że gdyby nawet faktura była na panią, bo to takie było pytanie, bo faktura była na małżonka, to również nie mogłaby skorzystać, bo po prostu nie ma żadnej niepełnosprawności ze względu na słuch, prawda?
Tutaj należy zwrócić uwagę, z jaką niepełnosprawnością mamy do czynienia. Nie wszystkie wydatki są przypisane dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Tutaj w części jest dosyć szeroki katalog odliczeń, z których mogą osoby niepełnosprawne skorzystać. Są limitowane, nielimitowane, ale większość tych nielimitowanych jest związana z osobą niepełnosprawną i tylko wydatki na rzecz tej osoby niepełnosprawnej można odliczyć. Wyjątek jest jeden, dotyczy możliwości odliczenia, jeżeli my mamy na utrzymaniu osoby niepełnosprawną. To w takim wypadku, pomimo, że nie mamy statusu osoby niepełnosprawnej, ale utrzymujemy taką osobę, to łożymy na jej utrzymanie, zapewniamy mieszkanie, wyżywienie, jest na naszym utrzymaniu, to wówczas możemy z tej preferencji skorzystać. Ale jeżeli...
Ale to raczej dzieci niepełnosprawne chyba dotyczy,
dzieci niepełnosprawne,
prawda?
Oczywiście, współmałżonek, to również to dotyczy,
też, tak?
No, ale to musi być ten warunek, że musi być na naszym utrzymaniu.
Rozumiem.
Jeżeli każda osoba ma swoje niezależne dochody i są one wystarczające do utrzymania się, to ta osoba nie jest traktowana jako mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Oczywiście warunek jest również dochodowości tej osoby, która jest na naszym utrzymaniu, więc ten warunek, żebyśmy my mogli skorzystać z odliczenia, taka osoba za 20 rok nie może mieć dochodów wyższych niż 14 400 zł.
Dobrze. To drugie pytanie dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. Nasz słuchacz jest niewidomy i korzysta oczywiście z odliczenia na przewodnika, opłacanie przewodnika. Natomiast małżonka jego jest całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji ze względu na choroby onkologiczne. I czy jest jakaś ulga tutaj, z której mogliby państwo skorzystać?
Proszę pana, tutaj są ulgi, tak jak już wspominaliśmy. Tutaj pan wspominał na swoje odliczenie, możliwość odliczenia tego przewodnika, jak najbardziej dla osoby niepełnosprawnej, zlimitowanych odliczeń, które tutaj ewentualnie moglibyśmy wziąć pod uwagę, tylko z uwagi na to, że osoba, ten pan jest niewidomy, więc odliczenie samochodu, no, nie bardzo widzę możliwości, czy korzystać, a z uwagi na to, że ta małżonka nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, więc wydaje się,
też
że
nie może
też
jeździć.
Nie bardzo, bo trzeba być właścicielem tego samochodu. No, i ewentualnie to można odliczyć. Można odliczyć ulgi na leki. Po przekroczeniu kwoty miesięcznie 100 zł możemy to odliczyć. Oczywiście możemy odliczyć również pobyty na pewnych turnusach rehabilitacyjnych. Są to odliczenia nielimitowane. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega kwota za opłacenie turnusu rehabilitacyjnego na przykład. Natomiast odpłatne wizyty lekarskie, kontrolne, to już nie wchodzi w prawo do odliczenia. Przy osobach niepełnosprawnych mamy możliwość również zakup sprzętu specjalistycznego związanego z niepełnosprawnością. Możemy pewne takie wydatki
odliczyć. Czyli jakieś łóżko specjalistyczne, tak?
Zakup, tak, łóżka specjalistycznego, tego przeciwodleżynowego, jak najbardziej zakup taki może być stanowić odliczenie jako ulga na cele rehabilitacyjne. Natomiast tutaj najczęściej pojawia się problem, czy jeżeli dzierżawimy takie łóżko z jakiejś tam instytucji, czy opłata za dzierżawę tego łóżka podlega odliczeniu. Niestety nie. Ulga jest przypisana tylko do zakupu tego sprzętu, natomiast nie jest przypisana do opłat za dzierżawę, czy też inne formy korzystania z tego sprzętu. Oczywiście przejazdy na różnego typu zabiegi tutaj też nielimitowane, bo oczywiście mamy limitowane te do 2280 zł posiadanie samochodu i to nie jest jak gdyby związane z obowiązkiem dokumentowania, gdzie jeździmy, czyli tutaj mamy ograniczenie kwotowe. Są jeszcze dodatkowo możliwości odliczenia, jeżeli jedziemy na właśnie do jakiegoś uzdrowiska i
sanatorium,
czy środkiem publicznym, to bilety na to, czy ewentualnie w inny sposób odpłatnie, to wówczas te wydatki jak najbardziej możemy odliczyć. Obsługa pielęgniarska takiej osobie, która jest obłożnie chora, jest osobą niepełnosprawną, to za opiekę nad tą pielęgniarską również możemy bez limitów w wysokości poniesionego wydatku, możemy dla takiej osoby z takiego odliczenia skorzystać.
Ale wówczas pewnie musimy też udokumentować, że żeśmy
tak, proszę Państwa, ogólnie rzecz mówiąc,
tego, tak.
Zasada jest taka, przy tych nielimitowanych wartościach należy udokumentować. Nie ma obowiązku dokumentowania stricte fakturami, jak przy innych ulgach, na przykład budowlanych, czy kiedyś, teraz obecnie termomodernizacyjnych jest obowiązek fakturowego dokumentowania. Przy ulgach rehabilitacyjnych nie. Jest już bardziej, że tak powiem, swobodniej można dokumentować jakimiś umowami, dokumentami potwierdzającym poniesienie wydatku. Nie musi to być już konkretnie faktura.
Czyli na przykład umowa jakaś.
Może być umowa, dowód potwierdzający, czy też nawet oświadczenie osoby, dla której płacimy, że oczywiście to musi być udokumentowane w jakiś sposób na żądanie organu, że taką odpłatność, jeżeli ta osoba potwierdzi, to nawet oświadczenie osoby, na rzecz której ponosiliśmy wydatek, jest wystarczające do uwzględnienia, do odliczenia.
I wtedy jeszcze też warto tutaj podkreślić, nie dołączamy tego do naszego zeznania, trzymamy
w ręku. Żadnych dokumentów poza deklaracją, jeżeli składamy papierowo, żadnych dokumentów nie dołączamy. Organ, jeżeli będzie chciał, to nas poprosi o udokumentowanie pewnych wydatków i to dopiero na tym etapie weryfikacyjnym, na etapie składania zeznania, żadnych dokumentów nie dołączamy.
Ale przez 5 lat trzymamy w szufladzie.
Oczywiście należy trzymać.
Tak. 857442222. Nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Słuchamy? Pani ma problem jakiś z rozliczeniem? Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja dzwonię po prostu w takiej sprawie. Ja zawsze rozliczałam swoją mamę w sprawie ulgi rehabilitacyjnej od odpisu leków. Mhm. Bo moja mama miała niepełnosprawność, znaczny stopień niepełnosprawności. I w tamtym roku w październiku zmarła. Czy ja na przykład mogłabym za tamten rok rozliczyć ją, czy
pani
już nie mogę?
Pani nie, ale możliwość chyba taka jest, prawda? Zwracam się do naszego eksperta.
Tutaj pani nie może złożyć zeznania za rozliczenie za mamę, tak jak w poprzednich latach, bo to mama tak naprawdę, mam wrażenie, że to się rozliczała, tylko że fizycznie to pani rozliczała. Natomiast tutaj w takiej sytuacji może, jeżeli były dokonane rozliczenia, wydatki na cele rehabilitacyjne były poniesione za życia mamy, może pani wystąpić z takim wnioskiem do Urzędu Skarbowego o rozliczenie podatku podatku za dany rok i jeżeli takie wydatki były ponoszone, to wtedy w takim rozliczeniu organ podatkowy uwzględni. Ale to jest jak gdyby inny tryb postępowania niż rozliczenie
roczne. Czyli
pani
nie wypełnia za mamę zeznania, tylko do
Składa
urzędu.
Składa wniosek o rozliczenie dochodów rodzica. Oczywiście musi mieć pani status tej osoby, która dziedziczy po mamie. Jeżeli pani jest spadkobiercą, to wówczas taki wniosek może pani złożyć.
A to wystarczy stwierdzenie nabycia spadku, na przykład sądowe? Czyli niekoniecznie musi pani mieć podzielony majątek, wystarczy stwierdzenie nabycia spadku. I rozumiem, że w tym przypadku te wszystkie faktury trzeba dostarczyć.
Tutaj organ z pewnością poprosi, żeby przedłożyć takie dokumenty, bo to pani musi udowodnić, że była poniesiona jakieś wydatki. Oczywiście urząd to rozliczy do wysokości dochodu uzyskanego przez mamę.
Dziękujemy
bardzo.
Również. I pytanie, na które wahająco się odpowiadałam, więc może odpowiemy na antenie, żeby nasza słuchaczka była usatysfakcjonowana, a mianowicie, żeby odliczyć wydatki na leki, na zakup leków, trzeba również mieć orzeczenie o niepełnosprawności.
Tak jak najbardziej. Proszę państwa, wszystkie odliczenia, nazwijmy te ulgi rehabilitacyjne, dotyczą możliwości, dają odliczenie osobom niepełnosprawnym lub osobom, którzy mają na utrzymanie osoby niepełnosprawne. Więc żeby z każdej jakiejkolwiek z tych szerokiej gamy ulg skorzystać, trzeba mieć status osoby niepełnosprawnej.
I tutaj przypomnijmy, jeżeli chodzi o te leki, to w miesiącu nadwyżka powyżej 100 zł?
Nadwyżka powyżej 100 zł w miesiącu wydatku. Oczywiście nie sumujemy wydatku z poszczególnych miesięcy.
I dzielimy przez 12.
Natomiast jeżeli wykupujemy receptę na przykład na 3 miesiące w jednym miesiącu, to jak najbardziej już wtedy możemy odliczyć. Nie jest istotne, kiedy je zużyjemy, te lekarstwa, tylko kiedy podnieśliśmy wydatek.
Wydatek. I nie musi to być miesiąc po miesiącu, może to być razy w roku, prawda?
Oczywiście.
Może to być dwa razy w roku. No i niestety, proszę państwa, więcej telefonów ja dzisiaj nie odbiorę. Jeśli mają państwo pytania, to będziemy odsyłać do Urzędów Skarbowych, Izby Administracji Skarbowej, bądź na dyżury jakieś. Pewnie państwo będą mieli przeróżne dyżury.
Przypuszczam, że będzie w przyszłym miesiącu w różnych miejscach taka możliwość. Tutaj państwo już są tematyczne dla osób niepełnosprawnych, dla niewidomych, dla głuchoniemych są takie dyżury w poszczególnych urzędach skarbowych. Jak najbardziej takie akcje będą prowadzone.
Prowadzone, a w audycji Masz Prawo spotkamy się w trzecią środę kwietnia i wszelkie wątpliwości rozwiejemy wówczas, a rozliczamy się do 30 kwietnia i warto o tym pamiętać. Proszę państwa, na razie nie ma żadnych informacji, żebyśmy mogli robić to dłużej.
Na dzień dzisiejszy nie ma decyzji ewentualne przedłużenie. Zobaczymy to, jak wiemy, stan epidemii jest...
Nie czekajmy może na to,
że... Proponuję rozliczać się na bieżąco, tym bardziej jeżeli rozmawiamy o ulgach, to im szybciej się rozliczymy, zaakceptujemy te zeznanie, tym szybciej dostaniemy zwrot.
Dziękuję serdecznie. Moim państwa gościem był pan Wojciech Krasowski, kierownik Działu Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Audycji Masz Prawo. Teraz to wszystko. Za tydzień porozmawiamy o pracowniczych planach kapitałowych. I ja już mówię do usłyszenia, Dorota Niebrzydowska, a za chwilę Andrzej Ryczkowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok.